Radio Kraków Kultura.
Ze mną w studiu już Łukasz Dębski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który będzie nam dzisiaj bardzo dzielnie, wspaniale, pięknie, z wielką werwą opowiadał o Festiwalu Literatury dla Dzieci. Masz coś do dodania?
Z werwą. Będę opowiadał o Festiwalu Literatury dla Dzieci. Tak, tak. I samą prawdę, mimo tego, że mamy 1 kwietnia.
Samą prawdę i tylko prawdę, więc zaczniemy od tego, co jest bardzo prawdziwe, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby to był żart, a mianowicie wyniki wsparcia finansowego ogłoszone przez ministerstwo dla Festiwalu Literatury dla Dzieci, które okazały się no niefajne w tym roku.
Tak, 12. edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci, realizowana w Małopolsce i w województwie pomorskim, Gdańsk, Kraków i jeszcze parę innych miast. No niestety nie otrzymaliśmy wsparcia w tym roku z promocji czytelnictwa. I to był chyba w naszej historii drugi raz zaledwie. Tak, tak, tak.
Czy wy macie jakąś intuicję, dlaczego tak się wydarzyło? Bo no, wydawać by się mogło, że kiedy ma się za sobą 12 lat pracy, realnie wspierającej czytelnictwo i w ogóle aktywizowanie dzieciaków, jeśli chodzi zarówno o spotkania z pisarzami i pisarkami, ilustratorami i ilustratorkami, bardzo fajne działania warsztatowe, coraz bardziej poszerzającą się... taką wielotorowe myślenie o literaturze, bo przecież i też teatr, dzisiaj zresztą opowiadałam o spektaklu, który prapremierę w Teatrze Groteska miał w ubiegłym roku właśnie festiwalowo. No i pojawia się wielki pytajnik w głowie, co się dzieje, że ministerstwo, które bardzo często mówi o tym, jak ważne jest wychowanie w kulturze świadomego, krytycznego, przyszłego obywatela, czy obywatela, obywatelki przyszłości, no nie zwraca uwagi na wieloletnie, cieszące się dużą popularnością i renomą wydarzenia.
To nie dotyczy, te rozdania programów dotacyjnych ministerstwa nie dotyczą zresztą wyłącznie promocji czytelnictwa i literatury. Mam na myśli kontrowersje, bo to rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach jest krytykowane. Co do intuicji, dlaczego? Tutaj mamy kilka przemyśleń. Generalnie widać, że te przedsięwzięcia dla dzieci jakoś słabo zostały ocenione. Ja też mam od paru lat, zresztą nie ukrywam tego, taką refleksję, że komitety sterujące, które zajmują się programami dotyczącymi kultury, one obejmują swoim polem działania i działania dla dorosłych, i działania dla dzieci. A to są zupełnie różne przestrzenie kulturalne. One się przenikają oczywiście, natomiast w sensie wiedzy eksperckiej, niekoniecznie eksperci, którzy zajmują się literaturą dla dorosłych, znają świat literatury dla dzieci, wydarzeń dotyczących literatury dla dzieci. Często nie uczestniczą w nich, no bo nie są tym ani zawodowo, wprost, ani rodzinnie zainteresowani. I też tak mogło być w tym roku, wydaje mi się, bo rzuca się w oczy mocno to, że te wydarzenia dla dzieci jakoś tam no, zostały zepchnięte pod kreskę i nie wszystkie przetrwają na pewno. My jakoś postaramy się oczywiście zrealizować festiwal w tym roku także, bo mamy na szczęście wsparcie i z miasta Krakowa, i z województwa pomorskiego, i z Gdańska. No ale
będzie trudniej.
Trudniej będzie na pewno i pewnie skala i atrakcyjność tego festiwalu odbije się to na nich.
To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo tak, z jednej strony, kiedy rozmawiamy o literaturze dla dzieci i młodzieży, bardzo chcemy uniknąć upupiania. Jeżeli chcemy, żeby nas traktowano poważnie, no ja zrobiłam na przykład w Radiu Kraków Kultura taki twist, że zdecydowałam o tym, że nie będę wyodrębniać swoich rozmów o literaturze dziecięcej poza to pasmo literackie, którego państwo, mam nadzieję, jesteście odbiorcami, odbiorczyniami, ale właśnie będę miksować literaturę, która mnie porywa, a na równi porywa mnie literatura dziecięca z literaturą tak zwaną przeznaczoną dla dorosłego odbiorcy. No ale w sytuacji, kiedy zderzamy się z takimi decyzjami jak decyzje finansowe, no to właśnie jeden worek, bo jesteśmy pełnoprawnymi użytkownikami tego środowiska kulturalnego, rynku kultury czy polityki kulturalnej, czy no właśnie jednak potrzebujemy osobnego woreczka w takim razie, które rządząc się innymi prawami, chociażby tymi, o których decydują odbiorcy, no potrzebujemy innego spojrzenia. No to tak czy tak?
Jeśli mówimy o odbiorcach literatury dla dzieci, to rzeczywiście się przenika, bo ona ma też wielu fanów u dorosłych. Często rodzice kupują dzieciom książki nawet na obu.
Tak naprawdę
tak bywa,
dla siebie, ale tak. Udają, że dla dzieci.
Tak, natomiast jeśli chodzi o to rozdzielenie, to też dotyczy na przykład stypendiów na napisanie książek dla dzieci i dla dorosłych. To wszystko jest wrzucone do jednego worka. A też zdarzało mi się uczestniczyć w takich gronach eksperckich, które dysponowały tymi środkami i oceniały wnioski. I to nie są światy, które się przenikają. Bardzo niewielu ekspertów czy jurorów takich konkursów zna się na jednym i na drugim, tak bym powiedział. Bo są to często osobne imprezy, czasem pasma dla dzieci na dużych festiwalach literaturskich.
Tak jak na festiwalu Konrada wyodrębnione
Też robią ludzie, którzy zajmują się tą literaturą dla dzieci, prawda? Więc szanse na to, że ci jurorzy swoim wzrokiem docenią całość tych działań w całej Polsce i literatury dla dzieci, i literatury dla dorosłych, no jest niewielka i to niestety widać też w tych wynikach.
I czy też będą w stanie rozsądnie ocenić, jak zakładam, na przykład wkłady merytoryczne, bo to
tak,
nie tylko hasło
tak.
festiwalu,
oczywiście. Ja to
organizator, ale tak. jednak no, cała płaszczyzna programowa.
Mogą nie znać zarówno historii tych imprez, tego, jaki one mają odbiór, czy są profesjonalnie zrealizowane, są ciekawe, czy publiczność dopisuje, jak i spojrzenia w przyszłość organizatorów, która jest w tych merytorycznych opisach zawarta. Myślę, że to jest jakiś problem do rozwiązania. Ja też sygnalizowałem go już wcześniej. No, w tym roku też nie ma tych ocen merytorycznych, przepraszam, strategicznych, które wychodziły z Instytutu Książki. Bo to są ludzie, którzy na co dzień przyglądają się temu, co my robimy i są w stanie ocenić wagę danego przedsięwzięcia i dla lokalnej społeczności, czy w ogóle dla rynku literackiego, patrząc szerzej. I te oceny były jakimś elementem oceny całościowej, co było ważne. Eliminowało rzeczy słabsze, dostrzegało i wagę wydarzeń, które mają swoją tradycję, są dobrze zrobione. I to była jakaś 1/3 oceny, jeśli dobrze pamiętam. No a no teraz to się wszystko pozmieniało i jest jak jest, nie tylko zresztą w promocji literatury.
Ja bym sobie życzyła, żeby nieco poważniej potraktować literaturę dziecięcą, też wydaje mi się jako towar eksportowy. Bo kiedy próbuję sobie umiejscowić na przykład wielkie hity literackie, które z rynku polskiego przeniknęły do takiej światowej, realnie światowej publiczności, to na przykład myślę o Mapach Mizielińskich, czyli absolutnie książce dla dzieci. Nie wiem, czy ktokolwiek z rynku dorosłego mógłby powtórzyć taki sukces. Wydaje mi się, że absolutnie.
W XXI
wieku nie. Dokładnie. A kolejna rzecz to jest też popularność naszych ilustratorów, którzy pracują również na rynkach zagranicznych z sukcesami, czego dowodem chociażby jest trwający teraz festiwal w Bolonii. Wczoraj koleżanka na przykład uraczyła mnie zdjęciami i krótkim filmikiem z wystawy Marianny Sztymy, więc myślę, że tutaj warto byłoby zwrócić uwagę też na to, jakie potencjały rozwijamy i co też w takiej sytuacji jak wasz festiwal z tym sznytem międzynarodowym, jaką przestrzeń możemy sobie zapewnić poza Polską?
No, na targach,
bo rzadko o tym mówimy, mam wrażenie.
Rzadko o tym mówimy, chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi się jakby o chwalenie się sukcesami, to właśnie często mówi się o wydarzeniach dla dzieci, literaturze dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. A później, jak przychodzi do konkretów, no to jest to robione wszystko rękami aktywistów, ludzi, NGO-sów, bibliotek też bardzo często.
Tak.
Zapomina się o tym takim wsparciu od góry. A to prawda, o czym mówisz, bo jeśli chodzi o polski eksport literacki, no to jesteśmy naprawdę lokalnym mocarstwem, zwłaszcza jeśli chodzi o ilustratorów. Bardzo wiele książek polskich poza mapami, mapy rzeczywiście przetarły te ścieżki na zachód i do Azji, ale potem poszły za tym kolejne tytuły, które świetnie się sprzedają na przeróżnych rynkach. Po kilkanaście tłumaczeń na kilkanaście języków, bardzo wiele książek już ma, zdobywa nagrody i też polscy ilustratorzy ilustrują książki zagranicznych autorów, co jest bardzo ciekawym połączeniem. I tu przywozimy co roku z Bolonii czy z Bratysławy jakieś nagrody i naprawdę jest się czym chwalić, bo tu jesteśmy mocni. I zresztą jak się pojedzie do Bolonii, ja byłem w tamtym roku, to na tych stoiskach narodowych widać tą moc polskiej literatury dla dzieci. Ona zajmuje sporą przestrzeń tego, czym się chwalimy jako Polska na zagranicznych rynkach literackich.
Też mi się tak wydaje i bardzo się cieszę, że jakoś tak wyciągnęliśmy sobie ten element, bo uśmiechamy się teraz do państwa i pozdrawiamy wszystkich twórców i twórczynie literatury dziecięcej. A teraz sobie chwilę odpoczniemy, państwo sobie doleją kawy i za moment wracamy z Łukaszem Dębskim na antenę Radia Kraków Kultura, także proszę zostać z nami i nie regulować odbiorników.
Tu Radio Kraków Kultura.
Łukasz Dębski trochę zaczął się bujać, to znaczy, że moje działania tutaj przynoszą jakikolwiek efekt. Fundacja Burza Mózgów, Nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego, Festiwal Literatury dla Dzieci, to wszystko razem w poranku Radia Kraków Kultura. Będziemy sobie dzisiaj powoli odsłaniać karty. Te karty, co prawda, zostały wczoraj odsłonięte i trochę narobiły już zamieszania w sieci, a mianowicie ogłosiliśmy, trochę muszę się podpiąć, prawda, pod te działania. Nie będziemy ściemniać, prawda, że dokładnie, że nie ma tutaj mojego malutkiego udziału w kłótniach, dywagacjach, przerzucania się inwektywami i strasznych obradach. Nie jest tak źle. W przypadku Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, ale faktycznie pojawiła się tak zwana długa lista. Ale ja nie mogę za dużo zdradzić, nie wiem, co mogę zdradzić, więc może ty pozdradzaj, czy było bardzo trudno wybrać tę długą listę i te tytuły, które się pojawiły, czy były niespodzianki.
Na długość tej listy, to jeszcze jesteśmy na tym łatwiejszym etapie, czyli wyłonienie kilkunastu książek, które nominujemy do Nagrody Ferdynanda Wspaniałego. I tutaj ten etap, eufemistycznie to nazwę, dyskusji między jurorami jeszcze jest spokojny, pokojowy.
Mordobicie dopiero się zacznie, proszę państwa.
Tak, jesteśmy na początku. 16 książek. Mnie cieszy w tym roku bardzo duża różnorodność tych tytułów i też jest bardzo dużo fikcji, bo jakoś tak ostatnimi laty mieliśmy bardzo dużą ilość, zresztą mocnych
tak
propozycji,
zwanych,
tak, non-fiction, a w tym roku jest dużo rzeczy do czytania. Są i tomy opasłe,
I troszkę mniej. Ale też jest poezja.
Wreszcie to mnie bardzo cieszy.
Czekaliśmy, prawda? To był taki rokroczny apel, który szeptaliśmy sobie do ucha, albo czasem mówiliśmy bardzo głośno, czyli że czekamy na następców wielkich polskich nazwisk, takich, które potrafią w rymy i potrafią się bawić poezją, no i trochę
też
się doczekaliśmy.
Też mnie to bardzo cieszy, tak. Mamy propozycję Jarosława Mikołajewskiego między innymi. Są komiksy, są też autorzy, którzy już się pojawiali pośród nominowanych, i Cezary Harasymowicz, i Marcin Szczygielski. To są zresztą twórcy, którzy gwarantują świetną jakość.
Tak, to prawda.
Są też książki zupełnie odlotowe, jak Super, Hiper, Mega, Ważna misja z Przemysława Wechterowicza, naprawdę z fantastycznymi ilustracjami Marty Ignerskiej, więc ja nie wiem, jak my się dogadamy. Jeszcze mamy chwilę.
Czuję ten problem, czuję tę presję.
Zwłaszcza, że nasze gusta są bardzo różne chwilami, prawda?
Bardzo, tak. Bardzo. Proszę nam wierzyć, że bywają bardzo ostre te dyskusje, co tak naprawdę też bardzo cieszy, bo w sumie w bezpiecznych warunkach, które tworzycie i w takim dobrym środowisku po prostu szaleńców literatury dziecięcej, chyba to jest taki argument, że ludziom zależy.
Tak.
Prawda?
W tym roku dołączyła do naszego grona Anna Czernow, która też ma spojrzenie bardzo, bardzo ciekawe i osobne, i właśnie też dlatego ją zaprosiliśmy. I to jest to, o czym mówisz, jest bardzo ważne, że my po prostu zależy nam na tym, żeby opowiedzieć ludziom, pokazać im te książki, które są rzeczywiście wartościowe, bo często słyszy się o pewnego rodzaju problemie nadmiaru rynku literackiego, prawda? Że nie tylko rodzice czy nauczyciele, nawet bibliotekarze często mają problem z wynalezieniem rzeczywiście wartościowych tytułów. Niektóre z tych książek są wydawane przez bardzo małe wydawnictwa, tak, i one żyją bardzo krótko. Ja czasem mam wrażenie, że my gdzieś tam wyciągamy coś z otchłani, bo mogłoby być zapomniane. Mm-hmm. I zdarzało nam się nawet nagradzać takie tytuły latami, które gdzieś były wydawane w małych wydawnictwach i potem ci autorzy po prostu wypłynęli na szersze wody, mm-hmm, mieli też okazję publikować swoje kolejne rzeczy, więc to też nas bardzo, bardzo cieszy, bo ta różnorodność rynku jest bardzo duża i oferta jest bardzo duża i wskazywanie rzeczy najlepszych, no też chyba powinno być jakby naszą powinnością.
Tak, też mi się tak wydaje. Powiedziałeś, że książki żyją bardzo krótko. Generalnie, kiedy popatrzymy na rynek książki, faktycznie tak jest, że w zasadzie skraca się cały czas tak zwane życie książki, co jest dużym problemem dla wszystkich. W ogóle rynek książki jest teraz w momencie bardzo dużych przemian, bardzo gorących dyskusji, w które nie będziemy teraz wchodzić, bo nie czas i nie miejsce. Natomiast wiesz, że ja mam z kolei nieco inną intuicję, że książki małych wydawców paradoksalnie przez to, że są bardzo wyśrubowane, jeśli chodzi o poziom zarówno wydawniczy, jak i w ogóle wyboru tytułu. Przez to, że jest ich mniej, bo to jest czasem kilka, czasem kilkanaście tylko tytułów rocznie. One kapią. To są takie tak zwane long sellery. Czyli być może nie jesteśmy w stanie zareagować czasem na nie w momencie tak zwanego boomu premierowego, ale one się pojawiają wieloletnio. Też czasem są traktowane jak białe kruki, których się poszukuje. No to mam parę takich książek, których nie jestem w stanie kupić i serduszko mi krwawi.
I się ich poszukuje. Tak.
I naprawdę się ich szuka.
Żyją ze względu na interdyscyplinarność literatury dla dzieci, bo to też obraz, prawda? One się pojawiają na wystawach, na warsztatach ilustracyjnych, są prezentowane też na różnych konkursach, więc rzeczywiście książki dobre żyją dłużej i też myślę, jest to trochę zasługa małych czytelników, których oboje mamy w domu, bo dzieci lubią czytać wielokrotnie te same książki. Też polecają je sobie w szkole i to jest taki krąg czytelniczy znacznie szerszy niż my mamy w życiu dorosłym, prawda? Bo nie mamy tylu.
Ta poczta pantoflowa u nich świetnie działa.
Świetnie działa i te rekomendacje prywatne, można powiedzieć, szkolno-przedszkolne hulają. Mm-hmm.
Ale też takie festiwale jak Festiwal Literatury dla Dzieci, bo to on nas sprowokował, częściowo też z nagrodą imienia Ferdynanda Wspaniałego do spotkania. To jest po prostu realna misja, nie tylko zachęcania do czytania, ale też do tego, żeby poznawać i pokazywać również polskich twórców. Bo to nie jest tak, że cały czas patrzymy na zachód albo na wschód, w zależności od tego, co wybierzemy, czy wybierze Rada Programowa, ale też pokazanie tego, czym możemy się pochwalić, co mamy na tym rynku.
My już bardzo długo nie mamy problemu z wyborem poszukiwania rzeczy, które można by bez wstydu pokazać na festiwalu. To jest tak, że jak zaczynaliśmy te 12 lat temu, to się pojawiały właśnie małe wydawnictwa, ambitne tytuły, ale jeszcze sporą część oferty rynkowej stanowiły książki, no, co do których trzeba było zamykać oczy, patrząc na nie. W tej chwili jest po prostu świetnie, jeśli chodzi o jakość oferty wydawniczej i też ta nasza praca polega często po prostu na selekcji. Z jednej strony jest to rzeczywiście wyszukiwanie, a z drugiej strony selekcja. No a mówiłaś o poczuciu jakiejś misji i właśnie misyjności i perspektywiczności naszych działań. To po tych 12 latach już rzeczywiście widać, bo spotykamy dorosłych ludzi na festiwalach, którzy kiedyś przychodzili na nasz festiwal. I to jest bardzo, bardzo budujące i fajne i ciekawe. Niektórzy z nich też już mają dzieci, które przychodzą na festiwal.
W zasadzie zawsze do tego wracamy, prawda? Że to jest taki najbardziej namacalny jakby najbardziej namacalna sytuacja, czyli wychowujecie. To znaczy, to jest wychowanie, czyli sytuacja, w której ktoś jako dziecko czy młody dorosły uczestniczył w festiwalu literatury dla dzieci i po 12 latach, 10, 11, widzicie go na innym festiwalu, to znaczy, że ziarenko zostało zasiane i całkiem nieźle kiełkuje po prostu.
Ja dostałem nawet ostatnio próbki literackie kogoś, kto przychodził na festiwal kiedyś, czyli mamy nie tylko i czytelników, ale też twórców, być może jakąś tam część tego ziarenka zasialiśmy gdzieś kiedyś i no, nie oszukujmy się, dorośli czytelnicy, wszyscy co do jednego, byli kiedyś małymi czytelnikami, więc dokładnie. Jeśli nie będziemy kształtować tych nawyków czytelniczych odpowiednio wcześnie, to one nie pojawią się same z siebie.
Mhm. No. Tak. Tak, to jest tak zwana praca, proszę państwa, i nie ma co do tego...
pozytywistyczna robota.
Dokładnie,
podstaw, tak.
Żadnych wątpliwości. Powiedz mi proszę jeszcze, czy wy bardzo intensywnie już pracujecie nad programem, czy macie zamknięty, bo tego na przykład nie wiem, sama jestem ciekawa, jak to wygląda, no bo trochę czasu jeszcze mamy.
Jeszcze trochę czasu mamy, pewne rzeczy już są. Jeśli chodzi o autorów zagranicznych, to te prace zawsze się wcześniej odbywają, rozmowy i poszukiwania i nawiązywanie kontaktów. Więc program jeszcze się tworzy i to jest też tak, że ponieważ to, o czym mówiliśmy wcześniej, że książek ukazuje się dużo i często, one żyją krótko, to czasem do ostatniej chwili coś jeszcze wpada, bo pojawia się coś fajnego i my już, nawet jak już nie ma miejsca, ale bardzo nam zależy, żeby jeszcze jakąś książkę pokazać, albo autora, albo ilustratora, to coś tam się jeszcze zmieści. To też wynika z tego, że my współpracujemy naprawdę z wieloma fantastycznymi instytucjami kultury i to są ludzie, którym też zależy na takiej pracy i więc jest tutaj pewna elastyczność i program się ubogaca do ostatnich chwil przed ogłoszeniem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiamy, przypomnę, o Festiwalu Literatury dla Dzieci. Nagrodzie imienia Ferdynanda Wspaniałego. To są nasze takie dzisiaj korowe tematy. Przypomnę państwu również, że została opublikowana tak zwana długa lista nominacji do Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, więc jeśli szukacie państwo inspiracji, a na przykład umykają państwu w nawale nowości i tytułów, które pojawiają się na rynku książki dla niedorosłych, książki dziecięcej, młodzieżowej, dla młodych, dorosłych, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to zapraszamy na stronę festiwalu. Tam można znaleźć wszystkie informacje również w social mediach. Natomiast rozmawiając o Festiwalu Literatury dla Dzieci, myślę sobie jeszcze o tym, w jaki sposób o literaturze opowiadamy i w jaki sposób w tę literaturę wciągamy. Oczywiście najstarsza, sprawdzona metoda to jest sadzamy moderatora albo prowadzącego z autorem, autorką, ilustratorem, ilustratorką i tak dalej, i tak dalej. I próbujemy, wznosimy się na wyżyny naszych żar, czasami absolutnie beznadziejnych, ale staramy się zainspirować dzieciaki do tego, żeby zadawały pytania, żeby uczestniczyły w tym spotkaniu i żeby przemycić oczywiście informacje związane co do zasady z jakimś tytułem. Ale im dalej w las, tym bardziej poszukuje się przeróżnych innych formuł na to, żeby o tej literaturze opowiadać. Jakie wy macie sprawdzone i co wam tam się w głowie kołacze, czy jakieś nowości są tutaj na półkach, które chcecie ściągnąć. I teraz tak patrzę w okno, nie patrzę na Łukasza i udaję, że w ogóle go nie wypuszczam na manowce. Nie chcę się dowiedzieć jakichś smaczków.
My tworząc program Festiwalu Literatury dla Dzieci, zresztą od zawsze mieliśmy taką ambicję, żeby wymyślać coś nowego i albo udoskonalać formy już zastane. I tak było od początku, jak wymyśliliśmy pasmo czytanek po zachodzie słońca. Na przykład, to jest bardzo popularne u nas pasmo. Polega na tym, że czytamy literaturę przeróżną, bo i poezję, i komiksy czytamy, i prozę w jakichś nieoczywistych miejscach. I to są po prostu bardzo atrakcyjne dla dzieci i rodziców przestrzenie. W tamtym roku to było od zamku na Wawelu po remizę strażacką tutaj numer 1 niedaleko Poczty Głównej w Krakowie.
Przypomnę, marzenie Szymona Kloski się spełniło.
Tak, Tak. I to było sensacyjne zupełnie. Wieczory czytali fantastyczni aktorzy, potem zwykle mamy okazję zobaczyć te miejsca, jak tam ludzie pracują. To są często miejsca w ogóle niedostępne na co dzień dla zwiedzających, więc to jest forma bardzo atrakcyjna. Jak mówiłeś o spotkaniach i tym oczywistym, najbardziej oczywistym sposobie rozmowy z twórcami, z dziećmi jest taki problem, że one w przeciwieństwie do dorosłych na takich spotkaniach nie mają skrupułów w okazywaniu nudy. Więc należy naprawdę wymyśleć coś fajnego. Czasem, jeśli autor jest świetny, ma doskonały kontakt z dziećmi, to się dzieje samo. Ale tak. Bywają autorzy, którzy piszą świetne książki, ale są zupełnie zablokowani na spotkaniach, więc jest to kwestia też prowadzącego. To jest kwestia pytań, które zadawane z sali bardzo często są banalne i powtarzalne, ale my na przykład czasem zbieramy te pytania wcześniej i wybieramy te najfajniejsze. W tym roku...
Ale prawda jest też taka, że one są najlepsze.
To są najlepsze i o tym chcę właśnie powiedzieć, bo...
Nawet jeżeli słyszymy je kilkukrotnie, jak ile pani zarabia i czy spoko jest w ogóle być pisarzem, to prawda jest taka, że tylko na spotkaniach związanych z literaturą dla dzieci...
One padają. Przy...
Jaki
pan ma samochód i tak
dokładnie,
dalej. Jest bardzo przyjemnie się obserwuje to wytrącenie autora z zastanej sytuacji. On wtedy jest naturalny, szczery. Wie też, że może odpowiedzieć szczerze, bo dokładnie. To zostanie na tej sali. Od paru lat zaczęliśmy organizować spotkania, które prowadzą dzieci. Jest taka grupa dzieciaków, które mają też po prostu do tego talent, są świetnymi czytelnikami, mają bardzo obszerne biblioteki i znają twórczość swoich ukochanych autorów. I to się doskonale sprawdziło w tamtym roku. Rozmawiałem z Justyną Bednarek, czyli autorką bardzo popularną i serii Skarpetek, teraz Kury z grubej rury.
Tak.
Autorką, która zjeździła cały nasz kraj i wiele...
Wzdłuż i wszerz.
I powiedziała mi, że to spotkanie w tamtym roku w Cafe Nova w Nowej Hucie to było najlepsze spotkanie, jakie miała dotychczas. A prowadziła je 9-10-letnia dziewczynka, przepraszam, nie przytoczę teraz nazwiska, ale to zadziałało i widać było po publiczności, że ona też się doskonale bawi, więc takie rzeczy też wchodzą w grę. My często też dołączamy różne audiowizualne elementy do spotkań autorskich, zwłaszcza jeśli to są na przykład rzeczy non-fiction. Powstaje też sporo filmów animowanych teraz do polskiej literatury i my to teraz też włączamy, no choćby o właśnie wspomniane Skarpetki będą miały ekranizację i tutaj mieliśmy w tamtym roku w Gdańsku premierowy pokaz kawałków już tego 21-odcinkowego serialu. Mm-hmm. I tutaj Daniel de la Tour opowiadał o tym, jak przekładać literaturę na animację. Było mnóstwo dzieci zainteresowanych robieniem takich filmów. Mm-hmm. Robieniem też na przykład gier, jak ten język opowieści przełożyć na
inne medium.
Na inne medium, bo ta interdyscyplinarność literatury w ogóle, a literatury dla dzieci w szczególności, jest bardzo, daje nam bardzo szeroki potencjał, bo literatura generalnie jest sztuką opowieści, więc jest źródłem innych sztuk, teatru, o którym mówiliśmy tu poza anteną, filmu, muzyki też bardzo często, sztuk performatywnych, sztuk wizualnych, więc o książce można opowiadać przy okazji bardzo wielu innych aktywności kulturalnych.
Ty też wymieniasz takie aktywności, które są w ogóle przypisane, mam wrażenie, do gatunku ludzkiego od zarania dziejów, bo mówiąc o opowieści, nie bez powodu jest też organizowany na przykład festiwal opowiadania i mamy opowiadaczy. Tak. Mamy osoby, które po prostu specjalizują się w tym, żeby sposobem właśnie performatywnym wręcz momentami zabierać nas trochę do takiej przeszłości, kiedy siedziało się albo przy ognisku, albo w domu, kiedy nie było elektryczności na przykład i czym się raczyliśmy właśnie historiami. To znaczy świat stoi na opowieściach, bez względu na to, jakbyśmy się nie chcieli od tego odkleić w 2025 roku. Potrzebujemy opowieści. Mówienie też o grach komputerowych jest dla mnie bardzo ważne, bo bardzo często rodzice zrzymają się na to medium, kiedy widzą dziecko z padem w ręce. Natomiast prawda jest taka, że może to jest też takie zadanie dla państwa, żeby zastanowić się albo przyglądnąć temu, jak fabularnie skonstruowane są ulubione gry państwa dzieci. Jak to jest świetnie skonstruowane, jak fantastycznie pracują dialogi, jak jest opowiedziany świat, nie tylko wizualnie, ale właśnie tekstowo. No myślę, że to jest ogromna wartość. Taka, której nie przyglądamy się na poważnie. A szkoda.
I ona jest taka nieoczywista.
Dokładnie.
Ale w świecie gier, podobnie zresztą jak w świecie książek, są takie tytuły, które dziecko powinno absolutnie po nie nie sięgać. Tak samo jest z wybitnymi rzeczami. I jeśli chodzi o gry i książki, trzeba się po prostu tym tylko zainteresować. To, co mówiłaś o siedzeniu i słuchaniu, ja bym tutaj uruchomił tego odbiorcę, bo też świetną formułą są spacery literackie, które są opowieścią często o mieście, jak w Krakowie na podstawie Ferdynanda Wspaniałego, który spacerował po Krakowie, organizujemy spacery, czy w Gdańsku, gdzie tamtejsze opowieści są przez Gdańszczan prezentowane dzieciakom z rodzicami na ogół. No to też jest forma literacka, prawda?
Ależ mamy chodzimy, legendy, rozmawiamy, opowiadamy. Mamy miejsca,
ten
mamy
potencjał
duchy.
Jest ogromny, tak.
To prawda. Zdradzisz coś jeszcze? Czy będziesz nas trzymał w niepewności do na przykład września? Czujecie Państwo depresję?
Finałową piątkę do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego ogłosimy Państwu w okolicach Dnia Dziecka, jak zawsze staramy się to zrobić. A zwycięzcę nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego poznamy na gali kończącej edycję w Krakowie. I to będzie połowa listopada, więc...
Zdążymy się jeszcze dwa razy spotkać, tak sobie liczę, lekką ręką, prawda? Żeby podyskutować o tym, co się dzieje. Może wreszcie ściągniemy do studia Radia Kraków Kultura Towarzystwo Jurorskie, żeby może pokłóciło się przy mikrofonach. Ciekawe, czy taki eksperyment mógłby się udać. Ostrzegam.
Może nie na żywo i później coś z tego zmontujemy.
Tak, spróbujemy to jakoś opracować. Proszę Państwa, przypominam o sięganiu po nominacje, przypominam o tym, żeby sprawdzać. Co sprawdzać? Gdzie możemy być na bieżąco? Podpowiedz.
Strona fldd.pl, czyli Festiwal Literatury dla Dzieci. Na Facebooku festiwalowym też te informacje na bieżąco są publikowane. Pojawią się informacje o poszczególnych tytułach i tam cała ta lista też jest zamieszczona. No oczywiście finałowa piątka też się znajdzie i powolutku różne festiwalowe elementy programu też będziemy ujawniać.
No to wszystkich pragnących sprawdzania tego, co się wydarza, co warto czytać, co warto podsuwać dzieciom do czytania, do oglądania i do przeżywania. Zapraszamy w te wszystkie miejsca, o których opowiedział Łukasz Dębski. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Oczywiście trzymam kciuki, żeby fantastycznie się wszystko rozwijało. No i do zobaczenia, proszę Państwa, na festiwalu, ale tak jak obiecuję, podnoszę łapeczkę do góry. Będziemy się jeszcze spotykać na antenie Radia Kraków Kultura, żeby Państwu o tym wydarzeniu przypominać. Dobrego czytania.
Dziękuję i do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.